Ten czas, który teraz jesteśmy w kalendarzu, nazywa się tak w tradycji polskiej, myślę, że ukraińskiej też, to jest czas Adwentu. I wiecie, co znaczy słowo Advent? To jest słowo z łaciny, które oznacza przyjście. I w tradycji chrześcijańskiej praktykowano Adwent jako przygotowywanie się na drugie przyjście Jezusa Chrystusa, będąc pomnym na Jego pierwsze przyjście. Więc idea Adwentu jest super. Natomiast dzisiaj żyjemy w czasie, gdzie o Adwencie się mówi, to wciąż istnieje w takiej świadomości społecznej. Są kalendarze adwentowe, do wyboru, do koloru i tak dalej. Ale to gdzieś przybrało taką otoczkę konsumpcyjno-materialistyczną. Wokół tego to wszystko jest skupione, cała w ogóle idea świąt i tak dalej, w sklepach. Ja na przykład osobiście bardzo lubię ozdóbki. Jak się zaczyna ten czas wystaw świątecznych, to ja jestem normalnie w siódmym niebie, jak to się mówi. Jak ja widzę te wszystkie piękne ozdoby, w domu nie ma miejsca, bo bym chętnie kupował, nie da się. Więc ja osobiście lubię, tak? Takie rzeczy. Choinki, ozdóbki, to wszystko na mnie działa i porusza moją wyobraźnię. Czuję się trochę tak, jakbym był takim dzieckiem. W takim bajkowym świecie, jak są te wszystkie piękne ozdoby. I to dziecko się we mnie wtedy odzywa. A ja pozwalam mu się odzywać. Ale tym wszystkim najistotniejsze jest to, że chociaż lubię te ozdóbki, to jest to dla mnie okazja, ten Adwent, żeby nam przypomnieć, żebyśmy o tym myśleli, żebyśmy o tym mówili, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I że nam chodzi o to, że my chcemy się przygotowywać na przyjście Jezusa Chrystusa. I o tym, co to znaczy, dzisiaj chcę więcej powiedzieć. W Księdze Objawienia, w 22 rozdziale, czytamy 10-13 werset. Nie trzymaj w tajemnicy słów proroctwa tego zwoju. Czas bowiem jest bliski. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości. A święty niech się wciąż daje uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. 17-20 wiersz jeszcze. A duch i panna młoda mówią, przyjdź. Kto słyszy, niech powie, przyjdź. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech napije wody życia się za darmo. I 20 werset. Mówi ten, który to poświadcza, czyli Jezus. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. I to są jedne z ostatnich słów Biblii, Nowego Testamentu, że Duch i Oblubienica wołają, przyjdź, Panie Jezu. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, że czeka tych, którzy trwają w sprawiedliwości, wieniec sprawiedliwości dla wszystkich tych przygotowanych, którzy umiłowali Jego przyjście. Czy też tęsknie oczekują Jego przyjścia. Którzy umiłowali Jego przyjście. Ale jeśli czekać mamy na powrót Pana, jeśli On może przyjść w każdej chwili, to może spowodować takie myślenie, czy taki wniosek można wyciągnąć, że skoro On może przyjść w każdej chwili, to czy warto cokolwiek jeszcze robić? Czy jest sens, żebyśmy na przykład robili ten remont, skoro Pan może przyjdzie jutro? No, powiem Wam, nie przyjdzie jutro, ale może przyjść, tak? Jeśli czekamy, że może przyjść w każdej chwili, to po co jeszcze się w ogóle wysilać? Ja spotkałem w swoim życiu ludzi, być może Wy też, bo to nie jest taka rzadka postawa, którzy mówili na przykład, nie chcemy mieć dzieci, młodzi ludzie, bo może przyjść Pan w każdej chwili. I to nie jest nowa postawa, bo znajdujemy już w Nowym Testamencie, w listach do Tesaloniczan, gdzie w tych listach obydwu do Tesaloniczan okazuje się, że w tych zborze dyskutowano gorąco temat powrotu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł pisze te listy, by odpowiedzieć na pewne wątpliwości i pytania, które w związku z tym się rodziły. A jedną z tych kwestii było to, że część ludzi w tym zborze przestała pracować. Bo po co? Po co, jak może zaraz przyjdzie Pan, więc to nie ma już sensu. Dlatego też Paweł napisał do nich, kto nie pracuje, niech nie je. Zachęcam was, abyście spokojnie podjęli się pracy. Więc chcę dzisiaj postawić tezę, biblijną myśl, że co to znaczy tak naprawdę w biblijnym rozumieniu czekać na Pana. Czy czekanie może się nam kojarzyć z taką biernością, że czekam, czyli stoję na przykład i czekam, aż coś się wydarzy. Ale tak naprawdę z biblijnej perspektywy oczekiwanie na przyjście Pana nie wiąże się z taką niechęcią do działania, że już nie ma sensu cokolwiek robić, ale wręcz przeciwnie. Oczekiwanie na przyjście Pana tym bardziej nas mobilizuje do tego, żebyśmy na maksa wykorzystali czas, który nam został. I podjęli wszelkie możliwe działania, żeby dobrze wykorzystać ten czas. I zobaczcie, tutaj w Księdze Objawienia jest powiedziane, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Tak, daje. Czyli przyjdź, Panie Jezu, ale kiedy ludzie, niektórzy, tak, będą dwa trendy, niektórzy będą brnąć coraz bardziej w niegodziwość, ale święci niech coraz bardziej się uświęcają. Dają się uświęcać. I apostoł Piotr w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale od 11 do 14 wierszu, mówi tak. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawi świata. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. I w tym miejscu apostoł Piotr mówi to samo, co Księga Objawienia. Że czekając i pragnąc nawet przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, co macie zrobić? Wszystko, żebyście byli nienaganni. Żebyście byli święci. Żebyście się uświęcili. Bo jaka jest idea, która stoi za uświęceniem? Słowo święty jest równoznaczne słowu polskiemu oddzielone. Czyli ktoś, kto zrezygnował z czegoś, a poświęcił się czemuś lub komuś, tak? Z czegoś rezygnuje, by oddać się komuś. Więc inaczej można by powiedzieć, że uświęcać się to oddzielać się od pewnych rzeczy, izolować się od pewnych rzeczy tych światowych, by móc poświęcić się rzeczom Pana. Oddzielać się od spraw ziemskich, aby być zaangażowanym w sprawy niebiańskie. Czyli szukać tego skarbu, który jest w niebie, a nie na ziemi, tak? Więc to oznacza wzrastanie w oddaniu się Panu i sprawie Jego Królestwa. I to jest pewien proces. Jak byliśmy
bardzo
w Malborku...
Ciężki proces, przepraszam. Bardzo ciężki
proces. O, prawda. Nikt nie powiedział, że jest lekko, łatwo i przyjemnie na tej drodze. Że trzeba na niej brać krzyż. A to się wiąże z jakimś trudem, cierpieniem, wyzwaniem. I jeśli pamiętacie w Malborku, kiedy mówiłem o Pieśni nad Pieśniami, pokazywałem, że w tej Pieśni nad Pieśniami ukazywana jest przemiana oblubienicy. I ona się wyraża w czterech jej wyrażeniach, które w ciągu tej księgi się pojawiają. Zaczyna się od tego, że On jest dla mnie, koncentracja na sobie, potem jest On jest mój, ale ja jestem Jego. Trzecia jest ja jestem Jego, a On jest mój. Jest przestawienie. On zaczyna być coraz bardziej w centrum. I czwarta, ostatnia jest ja cała należę do Niego. Czyli ta księga, Pieśni nad Pieśniami, ukazuje nam pewną przemianę, pewien proces i drogę oblubienicy, która nie jest w pełni oddana Panu, chociaż Go kocha. Ale ona potrzebuje przemiany. Potrzebuje dojrzeć tej miłości i w oddaniu dla swojego oblubieńca. I my jako Kościół, który Jezus przygotowuje sobie, żeby oblubienicę swoją stawić przed sobą, jaką, jak Biblia mówi list do Efezjan, bez nagany, bez skazy, bez jakiejkolwiek zmarszczki. Żeby nie było do czego się jakby przypiąć. to Jezus prowadzi nas w tym procesie do takiego właśnie oddania, w którym my w naszym życiu wzrastamy w oddaniu aż do kompletnego, pełnego oddania się Jemu, że nic już nas nie powstrzymuje na tej drodze, żebyśmy w pełni się oddali. To znaczy dawać się uświęcać. Uświęcać się Panu. Więc czas oczekiwania na Jego przyjście to jest czas działania, a nie bierności. Czas działania, żeby się uświęcać. I najpełniej, co to znaczy czekać na Pana, Jezus zawarł w 24 i 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tam pojawiają się trzy przypowieści o słudze, o 10 pannach i o talentach. I bardzo często można znaleźć kazania, które jakby skupiają się na poszczególnych tych przypowieściach, bo tam jest tyle rzeczy, że można o tym mówić, ale ja chcę dzisiaj wam pokazać w kontekście, tak żebyśmy szerzej spojrzeli na to, że te wszystkie przypowieści, te wszystkie historie, które tam są zawarte jeszcze do sądu ostatecznego, są w kontekście tego, co to znaczy czuwać i czekać na Jego przyjście. Czuwanie czy stan czuwania to nie jest stan spania. Tak? Jak człowiek śpi, to zazwyczaj mało robi, bo najwyżej się wierci na łóżku, przewróci się na drugi bok. Ale jest to czas spania, nie jest czasem czuwania. I kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, kiedy Jezus mówił o tym, że dnia i godziny, w której On przyjdzie, nikt nie zna. Chociaż w listach Tesaloniczan właśnie apostoł Paweł napisał, że my nie jesteśmy synami ciemności, żeby ów dzień miał nas zaskoczyć. Ale Jezus mówi, że On przyjdzie takiego dnia, którego nikt się nie domyśli. Nikt się nie domyśla. 10 panien wszystkie przysnęły. Czekając na Pana. Wszystkie przysnęły. Nie tylko głupie, mądre również. Bo noc się, że tak powiem, o przyjście Pana się opóźniało i wszystkie zrobiły się senne. Bo taka jest natura, że w nocy człowiekowi chce się spać. Tak jesteśmy wręcz stworzeni. Tak więc nasze ciała są słabe i do tego dążą, żeby się wyspać. Więc Jezus o tym mówił, że w czasach poprzedzających Jego przyjście będzie jak za dni Noego, czyli ludzie będą prowadzić normalne życie. Będą jeść, pić, wychodzić za mąż, się żenić. Czyli to będzie taki czas, z jednej strony się będzie dziać wiele na świecie, ale z drugiej strony wydaje się, że ludzie będą toczyć nadal normalne życie. To będzie taki czas usypiający. Ale czuwajcie zatem, 42 werset Jezus mówi, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Nie wiecie. Dlatego, 44 werset, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I wtedy właśnie zaczyna Jezus mówić te przypowieści, które nas przygotowują do tego, żebyśmy czuwali i właściwie oczekiwali. Więc pierwsza przypowieść to jest przypowieść o wiernym i dobrym słudze i o złym słudze. Co wyróżnia tego dobrego? Kto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego Pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że oddam mu w zarząd cały swój majątek. Lecz jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swych podwładnych, jeśli pić z pijakami, to przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym go nie oczekuje, o godzinie, której nie przeczuwa i surowo go ukaże, wyznaczy mu dział wśród pobudników, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Więc jest tutaj mowa o człowieku, dobrym słudze, który co robi? Nie chodzi tu tylko o to, że jest wierny w czymkolwiek, co zostało mu powierzone, ale jest tutaj zaznaczone, czy tematem jest to, że ich zadaniem jest wydawanie żywności we właściwym czasie. Wydawanie żywności we właściwym czasie. Zły sługa postanowił, a Pan się opóźnia, to mogę zająć się sobą, zaczyna jeść i pić z pijakami, tak? I tym samym traci trzeźwość. Przestaje być czujny i jego historia jest niemiła. Ale o co chodzi, żebyśmy zwrócili uwagę na ten fakt wydawania żywności we właściwym czasie. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, ty przyjąłeś moje wskazania i jesteś wspaniałym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, którą masz przekazać innym. Karmiony słowami wiary i dobrej nauki. Więc z duchowej perspektywy chodzi tu o to, że słudzy Boży są odpowiedzialni za to, nad tymi, nad którymi zostali postawieni, żeby wydzielać im właściwą żywność we właściwym czasie. Dzieciom dawać mleko, dorosłym dawać stały pokarm i tak dalej. Więc tutaj jest pewna odpowiedzialność złożona na pastorach, nauczycielach, wszystkich ludziach, którzy są odpowiedzialni na przykład w zborze za to, czym karmią zbór, tak, duchowo. Ale to się tak samo tyczy rodzin, roli ojca na przykład w rodzinie, że ojciec jest odpowiedzialny za swoją rodzinę. Nawet jest takie określenie, że my mówimy, że ktoś jest żywicielem rodziny. I zazwyczaj, kiedy się to mówi, to ma się na myśli, że ten ktoś zarabia, żeby utrzymać swoją rodzinę. W takim fizycznym wymiarze i tak dalej. Ale chodzi tu o głębszy wymiar. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wykarmić swoją rodzinę słowami wiary i dobrej nauki, czyli dobrze wychować dzieci, dbać o żonę i tak dalej, żeby troszczyć się o swój dom. I jak rola Chrystusa jest królewska, kapłańska i prorocza, tak samo można powiedzieć, że jesteśmy kapłanami w swoich własnych domach. Królami. Królami, sługami, którzy oddają swoje życie i służą swojemu domowi. Jesteśmy kapłanami, którzy dzisiaj już może nie składają ofiar z baranów, wołów, tam wołów, czegokolwiek innego, ale co? Stawiamy się za innymi. Jeśli już składamy ofiarę, to za swojego własnego życia. Bo taka powinna być rozumna, duchowa nasza służba. I prorocza, czyli przygotowujemy się i wszystkich, którzy są pod naszą opieką, na przyjście Pana. We właściwy sposób. We właściwy sposób przygotowujemy się na przyjście Pana. Więc tu tak naprawdę jest o tym mowa. A nawet jeśli nie jesteśmy za kimś odpowiedzialni, za kogoś odpowiedzialni, bo nie wiem, jesteś może nastolatkiem i to inni za ciebie odpowiadają, to my, każdy z nas jest odpowiedzialny za to, czym się karmi. Żeby to nie było śmieciowe jedzenie. I nie chodzi tutaj tylko o ten fizyczny aspekt, chociaż też on jest ważny, bo jak żremy, że tak powiem, byle co, to potem na przykład takie grubi ludzie są, mogą być, i różnego rodzaju choroby cywilizacyjne, tak? Które są następstwem tego, że ludzie jedzą byle co. Niedobre jedzenie, tak? I w duchowym wymiarze jest podobnie. Jeżeli karmimy się byle czym, to potem nic dziwnego, że nasz duchowy człowiek też jest byle jaki. Słaby, chorobity i tak dalej, tak? Więc po pierwsze, czekać na Pana to nie znaczy być biernym, tak jak zły sługa, który, a Pan zwleka, to nie muszę robić tego, co robię, mogę się zająć sobą. Nie. To znaczy wydzielać właściwą żywność, czyli pokarm, karmić się tym właściwym pokarmem. Zauważcie, że Jezus powiedział w kontekście swojego przyjścia, zadał takie naprawdę frapujące pytanie. Czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy przyjdę? Czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy przyjdę? Więc obyśmy byli tymi ludźmi, którzy karmią się słowami wiary i karmią tych, za których odpowiadamy, słowami wiary i dobrej nauki. Aby mieli wiarę, tak? Bo w powieści o siewcy czytamy o tym, że ludzie, którzy przyjęli się troskami tego świata, tak jak ten zły sługa, to co? Nie wydają owocu, zostają zagłuszeni. Nie wzrastają w wierze z tego właśnie względu. Nie troszcie się o to, co będziecie jeść i pić, a im bliżej końca, tym bardziej ta troska o jedzenie i picie będzie frapować ludzi. Będzie frapować ludzi. Bo głód, inne sprawy, które mogą dotykać się i tak dalej, a nawet jak nie ma głodu, to ten konsumpcyjno-materialistyczny świat ciągle nas pobudza do tego mało, mało ci. Kup jeszcze to, kup tamto, tak? A potem się wyrzuca tony. W takim kraju, w Polsce, ktoś liczy, że miliony ton jedzenia się wyrzuca. Bo ludzie nakupowali na przykład na święta, teraz nakupują tego żarcia, full. A potem nie wiadomo, co z tym zrobić, bo to wszystko zje. Tak więc my żyjemy w czasach dostatku, ale też możemy mieć z tym problem. Druga przypowieść. Przypowieść o 10 pannach. Idea tutaj jest taka. Wszystkie panny czekają na przyjście oblubieńca. Ale 5 okazuje się być mądre, a 5 głupie. Jaka jest różnica między mądrymi a głupimi? Że mądre miały zapas oliwy. 5 z nich było bezmyślnych, 5 przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne, oprócz swych lamp, wzięły zapas oliwy. Pan młody zwlekał z przyjściem, panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził jej krzyk, pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody, panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. To jest znowu powtórzenie tej myśli, którą Jezus mówi na wstępie. Czuwajcie. Więc czym jest różnica? Głupie panny nic nie robiły. Czekały tylko. A mądre co zrobiły? Zawczasu się przygotowały. Wykonały pewien wysiłek, pewną pracę. Pomyślały o zapasie oliwy. Bo noc może się przedłużać. I lepiej ten zapas oliwy wziąć. To jest pewien obraz też tego, że w pewnym momencie na świecie duchowa ciemność może być tak silna, że może usypiać wszystkich. Taki letarg. Wszyscy mogą zapaść, tak jak tutaj wszystkie panny, nie tylko głupie zasprzysnęły, ale wszystkie. Ta duchowa atmosfera może być taka, to opóźnienie może tak długo trwać, że człowiek może pomyśleć, a to może jeszcze nie teraz. No to się przyśnie, tak? Kiedy Jezus był w ogrodzie Getsemane, to chociaż poprosił najbliższych swoich uczniów, żeby razem z nim się modlili, to czytamy o tym, że oni nie byli w stanie wytrwać z nim ani godziny. Chociaż ich o to prosił. I to byli jego przyjaciele, ale oni nie byli w stanie wytrwać ani godziny, bo duch ochoczy, duch chce, ale ciało słabe i nie było w stanie. Tak? Wtedy Jezus powiedział, czuwajcie do nich i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Więc skoro oni to mogli zrobić, to niewykluczone, że my również w takiej atmosferze duchowej, gęstej ciemności, która będzie otaczać, spowijać świat, bliżej będzie końca, my również możemy stać się senni, a nawet przysnąć. Ale o co chodzi? Mądre przygotowały się zawczasu, wykorzystały światło dnia, żeby właściwie się przygotować, licząc się z tym, że przyjście Pana może się opóźnić, bo o tym czytamy. One wiedziały, że to może nastąpić. Dlatego były gotowe i miały zapas oliwy. I instrukcją do tego, co to znaczy mieć zapas oliwy, najlepiej napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan. Bo oliwa jest obrazem Ducha Świętego. I w 5 rozdziale od 15 do 20 wersetu Paweł pisze tak. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni z całego serca, grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc co to znaczy dbać o zapas oliwy? To dawać się napełniać Duchowi Świętemu. I nie gasić go w sobie. Bo one miały lampy, te lampy dawały światło, podobnie jak Duch Święty daje nam wewnętrzne naszym światło. Jeśli my nie napełniamy się stale, to w pewnym momencie może tego światła jakby nam zabraknąć, tak? Bo tu jest taka idea. Dbajcie o to, żeby Duch mógł was stale napełniać. Widzicie, do Kolosan tam jest zamienione to napełniajcie się Duchem. W bardzo podobnym fragmencie apostoł Paweł mówi, dbajcie o to, aby Słowo Chrystusowe mogło was stale przepełniać. Czyli Duch a Słowo Chrystusowe to jest to samo. Bo w słowach Jezusa jest Duch Święty. Więc wykorzystujcie czas. Wykorzystujcie czas. Nie bądźcie bierni jak te głupie panny, ale jak mądre panny, zadbajcie o zapas oliwy, czyli o to inaczej, innymi słowy, żeby było w nas pełno ducha. Pełno ducha. Żebyśmy nie byli ludźmi cielesnymi, ale duchowymi, których Duch Święty bierze górę nad naszą cielesnością. Więc w tym tu jest rzecz. I zwróćcie uwagę, w związku z przyjściem pierwszym Jezusa Chrystusa, gdzie było powszechne oczekiwanie w całym Izraelu na Mesjasza, ten naród oczekiwał przyjścia Mesjasza, ale kiedy mały Jezusek znalazł się w świątyni, kto go poznał, że to jest Mesjasz? Ewangelista Łukasz mówi, że było dwoje takich ludzi, Symeon i Anna, o których obojgu jest napisane, że byli pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. O Symeonie jest napisane, że on oczekiwał obietnicy Izraela co do Mesjasza, był człowiekiem sprawiedliwym i napełnionym Duchem Świętym, żyjącym pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. I on, kiedy zobaczył to małe niemowlątko, w tym duchu rozpoznał, to jest Mesjasz. Nie wtedy, kiedy Jezus rozpoczął swoją działalność. Wtedy nawet uczeni w Piśmie, a nawet sami uczniowie do pewnego momentu mieli problem z rozpoznaniem, czy Jezus jest tym Mesjaszem, czy nie. Ale ten Symeon i podobnie Anna, która była kobietą, która służyła świątyni w postach i modlitwach, więc była kobietą modlitwy, też od razu rozpoznała w tym dzieciątku, kto to tak naprawdę jest. A czy tam nie było dzieci, które przychodziły na to poświęcenie dzieci w siódmym dniu? Przecież tam było mnóstwo dzieci. Jak odróżnisz tych niemowlaków różnych od tego jednego, jedynego, który będzie Mesjaszem, jeśli nie masz Ducha Świętego? Jeśli nie ma w nas Ducha Świętego. Więc wielokrotnie, kiedy mówiliśmy o Duchu Świętym, stawiałam taką tezę. Nie ma życia chrześcijańskiego bez Ducha Świętego. Nie ma. Ale ta przypowieść sprawia, że możemy też powiedzieć tak, że my zawsze, chrześcijanie na każdym etapie historii, potrzebowali życia, będąc pełnymi Ducha Świętego. Ale możemy powiedzieć, że im bliżej końca, tym bardziej ta prawda ma znaczenie. Bo im bliżej końca, kiedy właśnie przychodzi ten moment krytyczny, kiedy panny wchodzą, niektóre tylko wchodzą, a niektóre zostają, to kwestia tego, czy my jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to jest nasze być albo nie być. To jest tak istotna kwestia, że od tego zależy nasze być albo nie być na weselu baranka. Bo co ciekawe, te głupie panny poszły, kupiły oliwę, ale okazało się, że już nie było dla nich wstępu. One chciały wejść, one pukały. Okazało się, że już nie było drugiej szansy. Że nie ma, że jest jakby szansy bez końca, tak? Nie. To był ten momentum, to był ten czas, kto był gotowy, wszedł i drzwi zamknięte. Nie ma otwarcia drugiego. I to, co tutaj też jest powiedziane, że te głupie panny mówią do tych mądrych: użyczcie nam swojej oliwy. I wydaje się, że to jest dobre. Pożyczcie nam. Dajcie nam. Może nie pożyczcie, ale dajcie nam ze swojej oliwy. Czy to nie jest taki dobry uczynek, żeby pomóc innym, ale nie w tej sytuacji. I mądre właśnie, na tym polegała ich mądrość, że one powiedziały nie. Nie. Bo może się okazać, że zarówno nam, jak i wam zabraknie. Jaka zatem się też kryje idea? Że między innymi taka, że nie da się pewnych rzeczy zrobić za kogoś. Jeśli to ty sam w swoim duchowym życiu nie zadbasz o pewne rzeczy, to nikt tego za ciebie nie zrobi. Nie da się tak. Jeśli my sami nie zadbamy o to, żeby w naszym życiu być gotowymi wewnętrznie ludźmi, którzy są pełni Ducha Świętego. To jest odpowiedzialność każdego z nas, od którego zależy nasze być albo nie być. Żeby być gotowym na przyjście Pana. Dbać o to, żeby ten Duch Święty w nas był, żebyśmy byli takimi Symeonami, takimi Annami, którzy rozpoznają czas Jego drugiego przyjścia i będą wiedzieć, że ten czas nadchodzi, bo jesteśmy w Duchu Świętym i jesteśmy w świetle, a to światło w nas nie gaśnie. Po trzecie, trzecia przypowieść, która się tutaj pojawia, to jest przypowieść o talentach. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż, przywołał swoich służących, przekazał im mienie, jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego możliwości, potem wyjechał. To jest obraz, który też odnosi się do pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, tego, że Jezus obdarowuje swój Kościół różnymi darami, a potem wyjeżdża, jest w niebie i nie wiadomo, kiedy wróci. Ale nagle wraca. Jest tutaj mowa o 3 sługach. 2 dobrych i 1 zły. Dlaczego ten jeden jest zły? Bo zachował talent. W nienaruszonej postaci. A pozostali pomnożyli te talenty, które otrzymali. Ale zwróćcie uwagę w kontekście czekania i tej tezy, którą dzisiaj stawiam, że oczekiwanie na przyjście Pana to nie jest bierne czekanie, ale to jest zrobienie wszystkiego, co jest możliwe, żeby pomnożyć cokolwiek Bóg nam dał. Wykorzystać ten czas, który jest nam dany, który nas mobilizuje do działania, a nie zniechęca do działania. Bo ten zły sługa nic nie ukradł, nic tego nie wziął dla siebie, nic tego nie stracił. Ale tak jak otrzymał, tak oddał. Co do grosza, można powiedzieć. I dostał nagany, a nawet więcej niż nagany. Dlaczego? Bo biernie czekał. Biernie czekał i nic nie robił. Nic nie zrobił z tym, co trzymał. Ale ci pozostali dwaj nie marnowali ani chwili, tylko zaczęli obracać tymi pieniędzmi. Bo rozumieli, że Pan chce pomnożenia, że Bóg ci nie daje, żebyś mu tylko oddał to, co otrzymałeś, ale żebyś to pomnożył, żebyś się rozwijał, żebyś wzrastał, żebyś zrobił wszystko, żeby było więcej tego, co otrzymałeś. To oznacza czekać na przyjście Pana. Właściwe czekanie z biblijnej perspektywy, które znajduje pochwałę u Boga. Wykorzystać na maksa czas, który nam jest dany, żeby kiedy Pan przyjdzie, móc Mu w pewien sposób dać jak najwięcej. Więcej niż otrzymaliśmy. Tych talentów, talent to była akurat waga pieniędzy, czy waga tam złota, srebra, ale dzisiaj w naszym języku słowo talent ma to znaczenie, że to chodzi o nasze zdolności. Cóż mamy, czego żeśmy nie otrzymali od Boga? Bóg jest zainteresowany, żebyśmy to pomnażali w naszym życiu, a nie tylko zachowali takim, jakim jest, nienaruszonym. O to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, tak? I to jest też taka przypowieść, która w innym brzmieniu u Łukasza jest przypowieścią o minach, która już bezpośrednio przygotowuje i mówi o tym, że to, co robimy tutaj na ziemi i wierność w tych małych sprawach jest przygotowaniem do tego, co będziemy robić w tysiącletnim królestwie, czyli do rządów królewskiego kapłaństwa, którym jest Kościół, do rządów, które będą w królestwie tysiącletnim. Gdzie tam w o minach jest powiedziane, ty byłeś wierny w małym, w tej jednej minie, rządź nad miastem. Rządź nad 5 miastami, rządź 10 miastami, zarządzaj, bądź burmistrzem, wójtem, kimkolwiek tam jeszcze, ale kimś to rządzi miastami, bo okazałeś się wierny w małym tu na ziemi. Tu na ziemi. To znaczy czekać w biblijnym rozumieniu, nie czekać i nic nie robić, ale w oczekiwaniu na przyjście Pana zrobić ile tylko możesz. Jemu na chwałę. Pomnożyć wszystko, co otrzymałeś, ile tylko dasz radę. Ile tylko dasz radę. I potem jest jeszcze wspomniana historia o sądzie ostatecznym. Jej ideą jest to, że co jest przedmiotem sądu? Jak są traktowane dzieci Boże, uczniowie Jezusa Chrystusa? To jest przedmiotem tego sądu. Co zrobiłeś lub nie zrobiłeś wobec tego najmniejszego dzieciątka Bożego, tego najmniejszego, najmniej znaczącego, może najbardziej cielesnego, ale dzieciątka Bożego, dziecka Bożego, jego ucznia. I cokolwiek zrobi, człowiek zrobi czy nie zrobi wobec tego najmniejszego, z perspektywy nieba jest traktowane, że zrobiłeś to lub nie zrobiłeś Chrystusowi Jezusowi. Nie temu człowiekowi, Jezusowi Chrystusowi. Jak źle traktujesz drugiego człowieka, to źle traktujesz Jezusa Chrystusa i nie mów, że jesteś wierzący. Ale jak dobrze traktujesz tego drugiego człowieka, to tak traktujesz Chrystusa i taki masz stosunek do Chrystusa. Tak naprawdę swoim życiem. Nie to, co mówisz, ale jak naprawdę się zachowujesz. I to są bardzo mocne słowa, bo one pokazują, bo wiecie, dlaczego tak jest. Bo my, jako poszczególne członki Jezusa Chrystusa, jesteśmy Jego ciałem. I kiedy rozumiemy to objawienie, przyjmujemy to zrozumienie do swojego życia, to ono przemienia nasze podejście do innych ludzi. Już nie zaczynasz źle patrzeć na brata czy siostrę, bo wiesz, że zaraz tak patrzysz na Chrystusa. Bo wiesz, cokolwiek zrobisz czy nie zrobisz temu najmniejszemu bratu, to robisz lub nie robisz Chrystusowi. To jest przedmiotem sądu z perspektywy nieba. Apostoł Paweł napisał, że kto nie dba o swoich, o domowników, jest kim? Jest gorszy od niewierzącego. Gorszy od niewierzącego. Bardzo mocne stwierdzenie. Kto nie dba o domowników, jest gorszy od niewierzącego. I wyparł się wiary, tam jest jeszcze dodane. I wyparł się wiary. O jakich domowników chodzi? Paweł to napisał do Tymoteusza. Tam jest powiedziane o domownikach w sensie rodziny. Ale już w liście do Kolosan, przepraszam, w liście do Galacjan, w szóstym rozdziale apostoł Paweł mówi tak. Bądźcie niestrudzeni w czynieniu dobrze, a zwłaszcza domownikom wiary. Wszystkim, ale zwłaszcza domownikom wiary. Bo my jesteśmy też rodziną przecież dla siebie, tak? Duchową w Chrystusie Jezusie. Więc z tej perspektywy, kto nie dba o swoich, czy nie dba o domowników wiary, z którymi podziela to życie, na przykład zboże, bo to jest jakiś dom duchowy, ten wypar się wiary jest gorszy od niewierzącego. Dlatego apostoł Paweł, prawdopodobnie apostoł Paweł, widzicie tych Hebrajczyków, w trzecim rozdziale mówi też, uważajcie, by w nikim z was nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, ale zachęcajcie się każdego dnia, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj, a dalej w tym liście mówi, dopóki nie nastanie ten dzień, aby nikt z nas nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu, ale byśmy aż do końca nie zachowali naszą pełną ufność do Chrystusa i w Chrystusie. W 10 rozdziale później mówi, abyśmy troszczyli się jedni o drugich i zachęcali się do dobrych uczynków i miłości i dodawali sobie otuchy, im bardziej widzimy, że zbliża się ten dzień Jego przyjścia. Tak? Więc kiedy my to czynimy, to tworzymy pewną atmosferę, której jakby te wszystkie rzeczy, te wszystkie przypowieści się zamykają. Karmimy się słowami wiary. Wzajemnie, tak? Karmimy się słowami wiary wzajemnie. Jesteśmy zachęcani, żeby w nas nie było tego złego, niewierzącego serca, ale żebyśmy wszyscy razem mogli umniejszać nasze ja, a Chrystus mógł nas wzrastać, aby to Chrystus był wywyższony w nas wszystkich, aby to On stał się wszystkim we wszystkich. To jest plan Boży, do tego On się sprowadza. I oczekiwanie na przyjście Pana właśnie to oznacza, że tego chcemy. I tak jak Piotr mówił, uświęcajcie się, to może jeszcze jeden fragment przeczytam. W tym samym liście, na początku, w pierwszym rozdziale od 5 wersetu do 11, Piotr mówi tak. Właśnie dlatego dołóżcie starań. Nie, że nic nie róbcie, ale dołóżcie starań. I połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, czyli przypowieść o talentach, tak pomnożenie, gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni, czyli bierne czekanie, i bezowocni, czyli bez pomnożenia, w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak? Ten nie widzi, jest krótkowzroczny, czyli staje się tym złym sługą na przykład. Czy głupią panną, albo człowiekiem, który zakopuje talent. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Szeroko otwarte drzwi, które nie będą zamknięte jak dla głupich panien, tak? Ale jest coś do zrobienia, jest jakaś praca do wykonania? Jest. Zróbcie wszystko. Zróbcie wszystko, żeby dodać, tak, do wiary poznanie, do poznania cnoty i tak dalej, żeby pomnażać, bo tylko wtedy i wyłącznie tylko wtedy, tutaj pisze Piotr, nie będziecie bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tylko to was zabezpiecza przed tym, żeby drzwi nie zostały przed wami zamknięte. Tak więc, w naszym osobistym życiu, czym się karmisz? Co dostęp ma do twojego życia, do twoich oczu, do twoich uszu, do twojego serca? Czy jest to właściwy pokarm, który buduje w tobie wiarę, czy nie? Co robimy w tym naszym życiu? Czy wykorzystujemy czas, żeby dbać o to, żeby Duch Święty mógł na nas oddziaływać i nas wypełniać, żebyśmy byli pełni Ducha Świętego w każdym czasie? Ja na przykład, dla mnie to praktycznie oznaczało dzisiaj, nie ja dzisiaj miałem usługiwać, ale w piątek się okazało, że Lilijka zachorowała i trzeba nagle, na szybko, jakbym nie był przepełniony słowem, rany, nie zdążę się przygotować, za mało czasu. Ale jak jestem przepełniony słowem, to mogę na szybko coś przygotować. Bo we mnie jest tego pełno, tak? Bo jest tego we mnie pełno. Więc kiedy my dbamy w naszym życiu o napełnienie Duchem Świętym, napełnieniem Jego Słowa, kiedy znajdziemy się w różnych trudnych sytuacjach, które nas zaskoczą być może, bo nie były przewidziane, nie były planowane, jesteśmy gotowi. Nie musimy, ojej, co teraz zrobić szybko, tu czytać, coś tam, tego, nie wiem, skąd tu wziąć pomysł, na przykład na kazanie, czy na cokolwiek innego w naszym życiu. Bo kiedy to w nas jest, jesteśmy tym przepełnieni, to tam, że tak powiem, ręką zamerdasz w środku i wyciągniesz. Z pustego i Salomon nie naleje, takie przysłowie. I byśmy zrobili wszystko w naszym życiu, żeby rozwijać nasze talenty. Tam w tej przypowieści jest jeszcze taka jedna uwaga, którą Pan powiedział temu złemu słudze. Nie wiedziałeś, co zrobić z tym talentem? Trzeba było go oddać bankierom, a oni by przynieśli tobie zysk. Nie musiałbyś nic robić. Wystarczy, żebyś oddał te pieniądze komuś, kto się na tym zna. Kim są bankierzy w tej przypowieści, w tym duchowym obrazie? To są ludzie, którzy znają się na rzeczy. Czyli w naszym duchowym życiu my sami potrzebujemy wsparcia też innych ludzi, którzy przeszli pewną drogę, którzy znają się na pewnych rzeczach i są w stanie pomóc nam rozwinąć się w naszym obdarowaniu, w naszym życiu i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy w tym zdani tylko na samych siebie. W Kościele mamy innych, którzy mogą nam pomóc rozwinąć to, co mamy od Boga dane. Ale w Kościele, w naszym Kościele, co to oznacza dla nas, dla tego zboru? Że naszą odpowiedzialnością jest to, żeby wydzielać pokarm we właściwym czasie. Żeby karmić nas wszystkich, karmić ten zbór słowami wiary i dobrą nauką, która wypływa ze Słowa Bożego, tak? Żeby te rzeczy tu miały miejsce. Żeby w tym zborze ludzie byli napełniani Duchem Świętym. Tam apostoł Paweł napisał, jak mamy to robić? Śpiewając psalmy i pieśni, hymny duchowe, rozmawiając ze sobą w ten sposób, tak? Więc w tym zborze będziemy śpiewać i będzie uwielbienie, które będzie uwielbiać Boga. Bo w pieśniach jest wiele ducha, który się udziela, który napełnia ludziom, daje ducha, dodaje ducha, podnosi na duchu, tak? Więc będziemy to dalej robić, czekając na przyjście Pana, że w tym Kościele chcemy tworzyć atmosferę, w którym inwestuje się w ludzi. Daje się przestrzeń ludziom, żeby się mogli rozwijać. Każdy, żeby mógł się rozwinąć i znieść się na wyższy poziom niż jest dzisiaj obecnie. W swoim usługiwaniu, w swoim życiu, w swojej służbie, w domu, gdziekolwiek. Ale o to chodzi tak naprawdę w Kościele. Że Kościół jest najlepszą przestrzenią do rozwoju twojego osobistego życia. Nigdzie indziej nie znajdziesz lepszej przestrzeni, żeby się rozwinąć w swoim życiu, jak w Kościele. I chcemy tu dawać taką właśnie przestrzeń, inwestować w młodych, inwestować w każdego, kto tylko chce się rozwijać, aby osiągał maksimum swoich możliwości i ten potencjał, który jest nam dany w Chrystusie Jezusie. A to wszystko po to, żeby widzieć w sobie Chrystusa. Że w tym moim bracie i siostrze, pomimo być może jego jakiś wad, jakiejś jego niedoskonałości, jest Chrystus. I ja chcę dostrzegać tego Chrystusa w nim, widzieć ten potencjał, tę możliwość, że być może dzisiaj dla siebie samego i dla innych możesz być jak brzydkie kaczątko. Brzydkie. Ale Bóg widzi w tobie pięknego łabędzia. I my chcemy też widzieć siebie nawzajem, że niezależnie od pewnych jakichś naszych ułomności, może jakiejś brzydoty zewnętrznej, my wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie w środku. Pięknymi łabędziami. Pięknymi łabędziami. I to chcemy w sobie pobudzać. Dodając co? Karmiąc się słowami wiary, że nie jesteś nieudacznikiem, skreślonym, straconym i do niczego, ale w Chrystusie nie ma ani jednej takiej osoby, która jest do niczego, która nie wiadomo po co jest w ogóle na tym świecie. Bo w Chrystusie jest głęboki sens, dla którego tu jesteś, bo to nawet jeśli ci rodzice nie chcieli, jesteś ich wpadką i przypadkiem, który całe życie przekazywali ci, że ciebie nie chcieli i najchętniej by cię usunęli ze swojego życia. Aborcji dokonali czegokolwiek tam jeszcze. Ale Bóg ciebie chciał i wbrew rodzicom to On cię tutaj na tym świecie pojawił. Bo co? Bo On sobie już dłużej nie wyobrażał, że ten świat będzie istnieć bez ciebie. Nie wyobrażał sobie, że ten świat mógł istnieć bez ciebie. Bo nie ma drugiego takiego człowieka na całym świecie jak ty. W nim. I to jest piękne. Nagle się okazuje, że jest sens życia, jest po co żyć i tak dalej. W nim, w Chrystusie Jezusie. Więc kiedy mamy teraz czas Adwentu, to my chcemy pracować i zrobić wszystko, żeby tak, przygotować tą salę. Nie, bo nie ma już sensu, a może po co i tak dalej. Szykujmy się, że zaraz Pan przyjdzie, zamknijmy się w swoich domach i nic nie róbmy. Broń Boże nas przed tym. Oby w tobie nie pojawiła się taka myśl, jaka pojawiała się w pierwszych chrześcijanach i pojawia się nadal wciąż, czyli ta myśl nadal gdzieś tam po kościele lata, w głowach różnych się pojawia. A jak Pan zaraz przyjdzie, to może już nie warto tego i tamtego robić. Nie, tym bardziej warto, żeby Mu jak najwięcej przynieść i pomnożyć. Będziemy czekać na Pana, ciężko pracując, dla Jego Królestwa. Nie my sami, ale łaska Boża z nami, tak? Nie my sami, ale łaska Boża w tym wszystkim z nami, która nas będzie wspierać, aby to pomnożenie mogło mieć jak najwięcej miejsca i przestrzeni tutaj pośród nas. Więc, że tak powiem, święta świętami, wiemy, że to jest taki czas, który będzie absorbować nas i tak dalej, ale z drugiej strony można powiedzieć, kościele do roboty. Tak? To nie jest taki czas czekania i tak dalej, żeby nic nie robić, ale właśnie do roboty. Bo nawet jak zrobimy remont, to czekają nas inne rzeczy. Pomnażać, pomnażać, pomnażać. I jak najwięcej pomnażać. Dlaczego mamy przynieść 30-krotny plon, jak możemy 100? Ja chcę 100-krotny. A ty? 30-krotny ci może wystarczać? A dlaczego byś nie miał celować w 100-krotny? W maksimum twoich możliwości? Dlaczego nie? Wiecie, apostoł Paweł powiedział jeszcze tak. Cytowałem na początku ten werset. Że wieniec sprawiedliwości czeka na tych, którzy umiłowali Jego przyjście. Tak naprawdę te wszystkie przypowieścia chodzi o to, żebyśmy kochali Pana jak to oblubienica pieśni nad pieśniami, która jest już w pełni gotowa pójść za swoim Panem. W Księdze Objawienia jest mowa o 144 tysiącach Żydów, których cechuje jedna rzecz, bardzo prosta, ale jakże niezwykle istotna. Jest powiedziane, że te 144 tysiące jest gotowa pójść za Panem, dokądkolwiek On pójdzie. Nie będzie jak już ta pieśń nad pieśniami, oblubienica, kiedy Pan chce ją zabrać gdzieś tam w góry, a ona nie jestem gotowa, mi się nie chce i coś tam, ja już śpię w łóżku, nie chce mi się wstawać i tak dalej. Nie, na końcu pieśni nad pieśniami, oblubienica mówi: Panie, z Tobą będę po górach skakać. Gdzie chcesz? Ja idę za Tobą. Dorównam Ci kroku. Nie będę z tyłu. Więc też o to chodzi w naszym życiu, że w tym procesie wzrasta nasza miłość do Boga. Bo to wcale nie musi być takie łatwe i proste i oczywiste, że chcesz, żeby Pan przyszedł i że będziesz mówić: przyjdź, Panie Jezus. To wcale nie musi być takie oczywiste w Kościele, że duch i oblubienica wołają: przyjdź, Panie Jezu. Bo może Ty powiesz: przyjdź, Panie Jezu, ale nie jutro, nie za rok, nie za dwa lata, bo jeszcze mam plany. Na przykład młodzi. Ja bym chciał jeszcze żonę mieć albo męża i doświadczyć rozkoszy małżeńskich, zanim przyjdziesz. A ci starsi, a ja bym, na przykład ja, a ja bym chciał wnuków się jeszcze doczekać. Nie mam córek i mam takie, że tak powiem, na córki, na, ach, gdzieś takie niespełnione pragnienie. Są w Kościele dziewczyny młodsze, można traktować trochę z ojcowskim sercem jak córki, ale marzą mi się wnuczki. Ach, bym mógł tak rozpieszczać. Więc Panie, dobra, przyjdź, ale poczekaj jeszcze trochę. Poczekaj, aż zrealizują się moje marzenia. Może gdzieś pojadę tam i tam, wtedy dopiero przyjdź. Jak osiągnę w życiu to i to, co chcę tu osiągnąć, wtedy dopiero przyjdź. Najlepiej po mojej śmierci. Więc to wcale nie musi być takie oczywiste, że dzisiaj z całego serca zawołasz: przyjdź, Panie Jezu, choćby jutro. Bo może wcale nie jesteś na to gotowy, czy gotowa, żeby tak powiedzieć, bo są rzeczy, które cię trzymają tu na tej ziemi, które kochasz na tej ziemi. Na przykład samochody. Może ktoś uwielbia samochody, jazdę samochodem, a w niebie chyba nie będzie samochodów. Bo ci ludzie, którzy byli w niebie, nie widzieli tam samochodów. Więc nie wiem. Może już nie będzie okazji. W niebie nie będzie morza. Może ktoś lubi pływać po morzach, na jachcie. Może nie będzie w niebie tej przyjemności, więc Panie, daj mi tu je zażyć. Przyjdź, Panie Jezu, ale aby nie było tak, że w tym naszym wołaniu przyjdź, Panie Jezu, gdzieś głębiej jest ukryte pewne ale. Bo nie jesteśmy tak naprawdę gotowi. Bo tak naprawdę nie jesteśmy gotowi jeszcze na to, żeby On przyszedł po nas. Więc czy rzeczywiście tęsknie oczekujemy Jego przyjścia? Czy rzeczywiście umiłowaliśmy Jego przyjście? To jest też pytanie, które warto sobie zadać w głębi naszego serca, jak tak naprawdę z nami jest. Ale rozumiemy też, że jesteśmy w procesie i w drodze i to może być normalne, że dzisiaj nie jesteś gotowy, jak oblubienica nie była gotowa, ale pozwalajmy przez to, że karmimy się słowami wiary, przez to, że napełniamy się Duchem Świętym, że chcemy rozwijać swoje talenty, czyli poddajemy się Bogu, żeby On takimi nas zrobił, że nie będzie żadnego cienia rzeczywiście na nas, czegokolwiek, co by nas powstrzymywało przed tym, żeby powiedzieć bez wahania: przyjdź, Panie Jezu. Nawet jeśli nie będę mieć męża, czy żony, nie będę mieć dzieci, wnuków, jakichś innych przyjemności w życiu, nie zrealizuję swoich planów, nie odwiedzę świata tam, tym czy tamtym miejscu, to są rzeczy dla mnie mniej ważne. Kiedy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. A może Cię jeszcze cieszy ziemia? Ziemskie te sprawy. Więc przyjdź, Panie Jezu. Może dzisiaj nie jesteśmy gotowi i On o tym dobrze wie, ale chce mieć nasze poddanie, żeby nas przygotować do tego miejsca, tego punktu, żebyśmy my tutaj wszyscy mogli stanąć razem w jedności wiary i pełnym poznaniu Syna Bożego, dorastając do tych wymiarów pełni Chrystusowej, żeby bez żadnego wahania i wątpliwości powiedzieć: umiłowaliśmy Twoje przyjście i naprawdę tęsknimy za Twoim przyjściem. Panie, stajemy przed Tobą i modlimy się, bo chcemy ten czas Adwentu rzeczywiście wykorzystać do tego, aby przygotowywać nasze serca na Twoje przyjście. Ty wiesz, co jest w naszych sercach. Może jesteśmy bierni, może czegoś nie robimy, a moglibyśmy robić. I jesteśmy tacy leniwi, zajmujemy się niepotrzebnymi sprawami. Boże, Ty najlepiej wiesz, jak każdego z nas zachęcić i wykorzystać ten czas Adwentu. Chcemy się Tobie poddać, abyś Ty miał możliwość nam pokazywać, stawać nas w świetle. W świetle, które daje Duch Święty, aby pokazywać stan naszych serc na dzisiaj. W jakim miejscu tak naprawdę nasze serca są. I oby to nie było tak, że przyjrzymy się sobie w lustrze i odejdziemy zaraz, aby zapomnieć o tym, co żeśmy tam zobaczyli, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy stają w lustrze Twojego Słowa, aby to Słowo mogło nas przemieniać, oczyszczać, bo chcemy dawać się uświęcać, coraz bardziej być oddani Tobie i sobie nawzajem. Tobie i sobie nawzajem w tym Kościele. Chcę mieć serce dla siebie i dla Ciebie. Dla siebie nawzajem i dla Ciebie. Więc Duchu Święty, pracuj w nas. Bo jest nas to pragnienie, ale bo nie okazało się, że nasze ciało jest słabe i nie jesteśmy w stanie, że te rzeczy nas pokonują i stajemy się senni, ociężali i nie wykonujemy tego. Ale żebyśmy byli ludźmi, którzy trwają w modlitwie, czuwają i pozwalają, żeby Duch Święty nas napełniał, abyśmy mogli pomnożyć wszystko, co jest nam tutaj dane. Tak wiele otrzymaliśmy, byśmy potrafili to pomnożyć w stukrotny plon. Aby tak Ci oddać chwałę w ten sposób. Pomóż nam w tym, Duchu Święty. Bez Ciebie nie damy rady ani rusz. Ale z Tobą niemożliwe staje się możliwe, abyś zżął sobie tutaj z naszego życia, z tego Kościoła w tym mieście, wielokrotny plon, stukrotny plon, Tobie na chwałę, abyś był tu wielce wywyższony i uwielbiony w tym mieście poprzez nas, przez nasze życie, przez to, kim jesteśmy i jakimi jesteśmy. Więc Tobie niech będzie chwała, Ty się uwielbi w tym miejscu. Przyjdź, Panie Jezu, pomimo naszych jakichś wątpliwości być może, że nie jesteśmy w pełni gotowi, ale chcemy mówić z wiarą. Przyjdź, Panie Jezu, Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Czekamy na Ciebie, oczekujemy, żebyś przyszedł, bo wiemy, że kiedy przyjdziesz, wszystko już będzie dobrze, będzie idealnie, już lepiej być nie może. Więc najlepsze, co możemy zrobić, Panie, najlepiej, jak możemy czekać, to angażując się w służbie, aby uświęcać się dla Twojej chwały. Amen.